Poszło. Pierwszy raz w historii wjeżdżamy minutę przed czasem, bo już tu widzę, że się Grzegorz K. i J4QQQ niepokoją, więc jesteśmy z wami. A dzisiaj prosto z Antalii, ale już na swoich włościach. Marek Magiera. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry. Cześć, dzień dobry.
I Kuba Radom Bednaruk.
A zobacz, co napisałem tu u siebie.
Buongiorno.
Marek, Paryż. No teraz to może krzyczeć Antalia. Jak tam, gorący piasek w Antalii?
No gorący, natomiast wczesnym rankiem, jak sobie tam maszerowałem, to taki w sam raz, żeby pochodzić między godziną 6 a 8 rano. To w Polsce, chciałem powiedzieć, to jest między 5 a 7, także to jakieś wyzwanie, ale sam tego doświadczyłeś. Mieliśmy taki budzik nastawiony o godzinie 5.37 z zegarkiem w ręku. Można było być przygotowanym na to, że zostaniemy obudzeni taką modlitwą z meczetu płynącą akurat centralnie na okna naszego hotelu, w którym spaliśmy. No i była okazja, żeby tam rzeczywiście sobie troszeczkę pospacerować, odświeżyć głowę i przygotować się do tych meczów. Fajna sprawa, no to takie fajne, jak to mówią nasi fizjo, aktywizacja przed całym dniem. A było pracowicie, to prawda.
A była aktywizacja w wodzie? Było zamoczona dupka za przeproszeniem, czy nie?
Nie.
Nie, dlaczego? Duża ekipa i nikt nie zamoczył.
Bo chodziłem w butach, bo tam są takie, sam widziałeś, piaszczysto-kamieniste plaże i żeby było bezpiecznie, bez przygód, takim szybszym tempem, żeby iść 6-8 kilometrów w ciągu półtorej, dwóch godzin, to naprawdę jest wyzwanie po takim piasku, gdzie nogi się zapadają i trzeba chodzić w butach. Nie było odważnego i nie było też czasu w ciągu dnia. Zresztą wszystkie leżaki na plaży były zajęte przez turystów z tego kierunku, którego...
A na co ci leżak? To jest ręcznik, plaża
na plecy i już. Spacer z leżakiem.
Oczywiście.
Wiecie co,
Kuba, człowiek, który trafiał wszystkie wyniki, także Kubo, teraz tłumacz się z kolejnych studiów w INL-u.
Wszędzie byłem blisko.
Najbliżej z Japonią.
Ty, no 23-18, no jak 23-18? Ja będę tak do końca na przekór, bo ja trafiam odwrotnie, więc już do końca Ligi Narodów.
Wiedzą coś o tym w Jastrzębskim Zdroju.
Że nie trafiłem.
Bo raz postawiłeś na polską drużynę i nie trafiłeś.
No, nie no, ale słuchaj, no, podstawy mam, tylko że później inaczej zespoły cały czas grają źle.
Czyli za dobrze gra ekipa Laverniego, tak?
Nie, za dobrze. Nie. Tu wczoraj mi ktoś napisał mi na Twitterze, one muszą coś przegrać, bo za dobrze jest. Za dobrze jest i później będzie ten przysłowiowe pompowanie balonika, presja.
Pompowanie balonika to będzie na pewno, bo od tego jesteśmy. Natomiast no, do tego WNL-u można było mówić, że nasze dziewczyny będą startowały z pozycji jakiegoś takiego ewentualnej niespodzianki, Marku, a to jak tak będą grały nasze panie, to zaraz się okaże, że nie da się nikogo niczym zaskoczyć, bo po prostu będą jednymi z kandydatek do ćwierćfinału.
Ale to poczekaj, bo ja się tu rozpędzę teraz wyraźnie, nie żebym się zatrzymał na ścianie. Kuba jest świadkiem. Kiedy startowaliśmy z siódmą strefą w Polsacie Sport w tym roku, ja powiedziałem, że jestem absolutnie pewny, że dziewczyny wrócą z medalem z Igrzysk Olimpijskich. Możecie sobie to wyciąć, zarchiwizować, bo jestem o tym absolutnie przekonany.
Krzysiu Michalewski też był 100% pewny, że utrzymają się nasi hokeiści w elicie, tak? Z tą pewnością to wiesz.
Wiesz, różnica polega na tym, że ja się na siatkówce się znam, nie wiem jak Grzesiu na hokeju. Dobra, nie, poważnie teraz. Rzeczywiście powiedziałem, że ja tam widzę szansę, a teraz zupełnie poważnie i tak...
No nie mów, że nie jesteś zaskoczony, że cztery zwycięstwa i wszystkie po 3-0.
Tak, jestem, natomiast do czego zmierzam, bo mówisz o presji i o pompowaniu balonika. Balonik będzie pompowany, bo to jest naturalna kolej rzeczy i tego nie unikniemy, nie unikną same dziewczyny. A co do presji, bo ja słyszałem zewsząd, żeby nie wywierać presji na nich. Natomiast Przed wyjazdem do Antalii miałem przyjemność być w Bielsku Białej i w Szczyrku z nimi przez 4 dni, 2 towarzyskie mecze z Holandią. Wcześniej były takie aktywności medialne, w których uczestniczyłem, bo nagrywałem dla Polsatu Sport jakieś nagrania z tymi dziewczynami, a poza tym brałem udział w takim przedsięwzięciu jednego ze sponsorów, dostałem na to zgodę, żeby tam przeprowadzić takie zabawowe formy interakcji z tymi dziewczynami na zasadzie takiego siatkarskiego bingo, to gdzieś tam niebawem w jakiejś przestrzeni medialnej się ukaże i miałem okazję z nimi porozmawiać także zupełnie spokojnie, prywatnie, bez kamer, bez żadnego niepotrzebnego napięcia i ja zauważyłem, że te dziewczyny sobie same presję narzucają na siebie, bo one mówią otwartym kodem, że no, ta reprezentacja nabrała dużej pewności siebie po tym zeszłym roku. Ja myślę, że ten proces to w ogóle trwa 2 lata od Mistrzostw Świata tak naprawdę, gdzie one poczuły, że mają tą wartość, którą mogą fajnie sprzedawać na boisku. Tutaj pytałem, jak potraktują Ligę Narodów w tym roku. Martyna Łukasik mi powiedziała wprost, a jak mamy potraktować? No wychodzimy na mecz i każdy chce te mecze wygrywać. Natomiast my się też tego powoli nauczyłyśmy. Ja odniosłem takie wrażenie, że one stały się coraz bardziej pazerne na to, żeby wygrywać. I teraz zauważyłem jedną rzecz właśnie tutaj też w Antalii. I Kuba, to może ty się odniesiesz do tego jako trener, bo dla mnie to jest ewidentna zagadka. Obserwuję to wszystko wiele, wiele lat. Patrzymy też na rozgrywki naszej ligi. Ja mówię, jeżeli Lavarini powołuje 30 zawodniczek do reprezentacji, no to możemy mówić, że jakiegoś deficytu kadrowego nie ma. Natomiast jeżeli mielibyśmy powiedzieć, że tutaj są jakieś kłopoty bogactwa, no to już znak zapytania trzeba postawić. Ale teraz tak, te same dziewczyny, które widzimy w lidze i które w tej lidze potrafią zrobić jakieś dziwne różne rzeczy na boisku z piłkami, które wydawałyby się abstrakcyjnie łatwe, dziwnym trafem jak zakładają biało-czerwone koszulki, to tego nie robią, a jeżeli już robią, to tak to nie razi w oczy. Wszystko przechodzi się do porządku dziennego i się okazuje, Kuba Balcerzak chyba fajnie pokazał na przykładzie jednej przyjmującej tam na Twitterze taką historię. Nie ma Góreckiej, jest Fedusio, nie ma Fedusio, jest Czerniańska, nie ma Czerniańskiej, jest Mędrzyk, nie ma Mędrzyk, jest Piasecka i to się tak kręci, że rzeczywiście każdy coś tej reprezentacji daje. Ja jestem absolutnie zbudowany tym, co zobaczyłem w Antalii. Zaskoczony, Marcin, to prawda, bo nie spodziewałem się tego, że wygramy 4 mecze i to w stosunku 3-0. Natomiast najbardziej wartościowe w tym wszystkim jest to, że jeżeli rozłożymy na czynniki wszystkie te spotkania, to zobaczcie, ile tam mamy rezerwy jeszcze. To brzmi nieprawdopodobnie, ale tak jest.
No, wielkie, wielkie słowa tutaj, Kubo. Zaraz okaże się, że naprawdę odlecimy bardzo wysoko.
Ale Marcin, to nie jest odlot, no to są fakty. Zobacz, przeanalizuj sobie wszystkie mecze. Zdarzają się takie stany w tych spotkaniach, jeżeli by się to udało wyeliminować. Jasne, że to też działa w drugą stronę, bo gramy fajnie całymi seriami, gdzie zdobywamy punkty, ale też trafiają nam się serie, gdzie my tych punktów tracimy dużo. I to tak tylko i wyłącznie po naszych jakichś tam gorszych, słabszych momentach, zagraniach. Fajnie, że dziewczyny potrafią to wszystko odwrócić, wrócić do swojego grania, no i oby tak dalej.
Kubo.
Wiecie, to jest tak, że on stworzył sobie taki system, to chyba na przykładzie też możemy zrobić to z Aksy, za tej najlepszej z Aksy. Jak odchodził to Newt i wszedł Janusz i mówiliśmy, jeden z naszych kolegów, że do playoffu nie wejdą. Pozdrawiamy naszego kolegę. Ten system w ogóle działa. Lavarini coś takiego stworzył, że wsadzając zawodniczkę do systemu, do grupy, ja nie mówię o samej siatkówce, tylko o całości. Wyciągasz z tego zawodnika, z tej zawodniczki najlepsze swoje cechy i one będą grały lepiej. A może jeszcze Marek, może jak skoro biało-czerwone, to niech cała liga gra w koszulkach biało-czerwonych, skoro one lepiej grają w...
Całej lidze nie będziemy kibicować, natomiast tutaj ta prawidłowość się powtarza i ja ten proceder, jeżeli można użyć takiego słowa, obserwuję rzeczywiście od 2 lat. Pamiętam też początki Lavariniego. No przecież Marcin, Kuba, nie będziemy się oszukiwać. Też wiemy o tym, że po tej pierwszej Lidze Narodów, nie w zeszłym roku, tylko 2 lata temu, no to on miał dosyć duże obiekcje w stosunku do tego, czy dalej z naszą reprezentacją pracować, czy nie. Natomiast no prawda jest taka, że jego wkład jest niewyobrażalny w to wszystko i myślę, że tutaj praca taka fizyczna z zespołem, przygotowanie, umiejętność grania w siatkówkę to jedno, ale tu to się wszystko zaczyna się w głowie, bo no on po prostu powiedział, nie wiem, ja odnoszę takie, inaczej, nie dał wmówić sobie i tym dziewczynom jednej tezy, że one czegoś nie potrafią. Wręcz przeciwnie, odnoszę wrażenie, że to wszystko poszło w drugą stronę i to jest bardzo dobra droga generalnie.
Ale popatrzcie, bo zwróciłeś uwagę na ten okres po pierwszej Lidze Narodów. On miał sam dylemat, co zrobić, bo on nie był pewny tego całego, czy to wszystko zadziała, czy to wszystko zafunkcjonuje. A po pierwszych meczach Ligi Narodów, a nagle to wszystko wybuchło i widzimy tego efekty. A ja jestem zachwycony jego pracą. Zachwycony jestem jego pracą, jego pewnością siebie. On ma coś takiego, ale wielcy trenerzy, myśmy w studio ostatnio rozmawialiśmy na temat wielkich trenerów, mówimy o wielkich trenerach, oni coś muszą mieć takiego szalonego, może to nie jest szaleństwo, ale coś tam jest takiego, że ty jesteś, inaczej myślisz po prostu. Vital to troszkę miał, ale Vital troszkę miał z tym szaleństwem, a Nicola ma troszkę też to inaczej, może Rezende, każdy z tych trenerów ma coś takiego, że patrzysz i mówisz, jak on to wszystko przemyśla, jak on to analizuje, on jest krok do przodu. My cały czas mówimy, że my teoretycznie gramy z drugą rozgrywającą i wygrywamy wszystko do zera. My gramy z dziewczyną, która dopiero, jak to mówiłeś, niedawno wróciła na wojsko. Ale on, mnie się wydaje, że to jest nie tylko cały system, który jest na wojsku, gdzie kto ma stać, tylko napędzająca, pozytywna Stysia, która wchodzi z buta na każdą halę, bo taka, ona tak dojrzała szybko, że ona wchodzi do towarzystwa, ona by wjeżdżała na dyskotekę, to wchodzi i mówi, ja jestem szefowa. Do każdego klubu, do każdej hali. I ona bije od niej ta pewność siebie i to, że ona się nie zastanawia, to też robiliśmy z Japonkami. Pierwszy set dramatyczny, a później, a co tam ten pierwszy set? Tam w dupie pierwszy set. Teraz jedziemy drugi jedzie na 70%.
No i tam on... sędzia turecki bardzo pomógł, wiesz, bo wyprowadził nasz zespół z równowagi i ona sobie tam mówiła po meczu, mówi, a ja go znam, to ja ci tu pokażę zaraz, kto to ma. Natomiast ja wam powiem, o co tam chodziło w tej sytuacji, bo Magda, bo też się dowiedziałem o tym dopiero po meczu, bo gdzieś jak się komentuje mecze, to umyka. Się okazuje, że tam nasz sztab zobaczył, że Japonki w jednym ustawieniu cały czas popełniają błąd tego ustawienia. Jest błąd, Magda to zgłosiła i mówi, że to jest tak wyraziste, że trzeba podjąć jakąś interwencję. Wściekł się Lavarini, bo za pierwszym razem gdzieś tam też do sędziego mrugnął okiem, za drugim razem już nie wytrzymał, jeżeli Japonki, wtedy kiedy Japonki ten błąd popełniły, dostał żółtą kartkę. No i od tego momentu Magda rzeczywiście już nie pamiętam, bo nie mam tej statystyki przed sobą, ale myślę, że popełniła chyba jeden błąd do końca meczu, I nie oddała rywalkom później ani jednej piłki, a próbowała 20 parę razy, więc to jest tak, jak mówisz. No, to jest liderka absolutnie naszej drużyny, ale tych liderek jest więcej i fajnie się uzupełniają, bo ja mówię, tak jak męską drużynę ciężko sobie wyobrazić bez Aleksandra Śliwki, tak ciężko sobie kobiecą drużynę naszą wyobrazić bez Martyny Łukasik, też numer 11 na koszulce. Dojrzała nieprawdopodobnie, rozmawiałem z nią na ten temat. Duży spokój w tym, że nie musi zmieniać pozycji, bo tam ją rzucali raz z przyjęcia na atak, z ataku na przyjęcie. Teraz też fizycznie wygląda dużo, dużo lepiej niż 4-5 lat temu, jak zaczynała grać w naszej reprezentacji. Agnieszka Kornelu, przecież to, co ona wyprawia w bloku, to jest coś niewiarygodnego. Dużo się mówi o tym, że te środkowe mają przede wszystkim taki bodziec i inklinację do gry ofensywnej, że w kobiecej siatkówce ataki ze środka dziewczyn, czy to z przodu, czy z jednej nogi są z reguły nie do zatrzymania, ale Agnieszka całą robotę wykonuje na bloku i też wszyscy to podkreślali tam, że ten system, który został wypracowany, ale to jest cały proces, blok, obrona, naprawdę w naszej zespole funkcjonuje na najwyższym poziomie, więc to wszystko wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. A Magda Stysiak, jeszcze powiem wam, tam na miejscu w Turcji to widać doskonale, bo doświadczyliśmy tego i wizualnie, i werbalnie. Kiedy pojawiała się w hali, to tam szaleństwo prawdziwe. Na jej punkcie też owacyjnie witany Lavarini. Tureccy kibice kochają siatkówkę. Tureckie siatkarki to mają tam status celebrytek. Nie ma praktycznie jednej większej ulicy, żeby tam nie było jakichś reklam z nimi w tle. Cały czas się pokazują, a na meczach Turczynek szaleństwo. No tak jak na meczu chłopaków u nas. To myślę, to jest skala 1:1, a myślę, że Turcy jeszcze są bardziej bezpośredni i tacy bardziej emocjonalni w stosunku do tego co się tam w halach dzieje.
Co z Kornelu, wiesz coś? Co z Kornelu się stało w ostatnim meczu, wiesz coś?
Tak, wiem. No coś ją tam pociągnęło. Nie chciałbym rozwijać tego wątku. Też lekarze i sztab medyczny broni się przed tym, żeby mówić konkretnie, co się działo. Też był problem z Oliwią Różańską, prawda, która do Turcji poleciała, ale tam te sprawy się podobno zaczęły dziać troszeczkę wcześniej, już podczas meczów z Bielskiem. No, nastąpiła zmiana, Paulina Damaskę zastąpiła Oliwie, która i tak była w kontakcie cały czas z drużyną, bo tam wiem, że po meczu z autobusu dziewczyny do niej dzwoniło, opowiadały historię. W ogóle fan klub Oliwii i Martyny z Tajlandii przyjechał na mecze, to też wam opowiem za chwilę. Natomiast w przypadku Agnieszki dzisiaj, wczoraj dziewczyny wróciły zaraz po meczu. Muszę dopytać, bo jeszcze tego nie zrobiłem teraz, za wcześnie jest, ale myślę, że tam gdzieś jakimś wczesnym popołudniem zadzwonię sobie do kogoś z kadry i będę wiedział, bo chyba wczoraj po południu albo dzisiaj teraz przed południem miała przejść badania, które miały zdiagnozować cały problem. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to nic poważnego i po prostu Lavarini postanowił dmuchać na zimne i Agnieszka przebrała się za zawodniczkę libero. Śmiała się z tego, bo powiedziała, że pierwszy raz w życiu na tej pozycji wystąpiła w kadrze. I patrzcie jeszcze przy Agnieszce też. Kiedyś byśmy się łapali za głowy, jeżeli jedna zawodniczka by nam wypadła z drużyny. Teraz wypadła Agnieszka, wchodzi Kama Witkowska, też gra super. No naprawdę, no ja jestem zachwycony, aż się boję pomyśleć, co... Nie, dobra, stop, kropka.
A jakie zmiany w takim razie kadrowe przed drugim turniejem? Czy dołączy Smażek do tej drużyny, czy no, wejdzie już tak, Aśka Wołosz?
Tak. Z tego, co udało nam się tam porozmawiać i ustalić, ma być Malwina Smażek i Joanna Wołosz, to oczywiście może się wszystko zmienić jeszcze teraz. W ciągu kilku dni jest dobra procedura, bo zgłaszasz teraz 14 zawodniczek plus 4 na listę rezerwowych i niektórzy z tego korzystają, żeby i przed każdym meczem tam chyba jest jakiś czas, nie wiem, poprzedzający ten mecz, musiałbym sprawdzić, ile chyba dzień wcześniej wieczorem przed opublikowaniem biuletynu trzeba taką zmianę zgłosić. I tutaj wiem, że Joanna Wołosz, ale to ona już nam mówiła, jak byliśmy w Antalii na finale Ligi Mistrzyń, że do Arlington ma lecieć. Mówiło się o Malwinie Smażek. No i tu trzeba postawić też znak zapytania przy Agnieszce Korneluk, bo jeżeli ten uraz nie wykluczy jej z wyjazdu, to ona na pewno poleci, a jeżeli coś się tam będzie działo i postanowią dmuchać na zimne, to tutaj może być zmiana, że w miejsce Agnieszki ktoś poleci. Może niekoniecznie środkowa, może ktoś inny.
Co to oznacza w kontekście igrzysk? Czy ty widzisz tutaj szansę, żeby Smażek jeszcze powalczyła o tą pozycję dwójki na ataku, czy według ciebie za Stysiak pojedzie Gałkowska?
To znaczy razem ze Stysiak, nie za
Stysiak. Za Stysiak w sensie jako dwójka, nie? Jedynka no tak. Stysiak, za Stysiak w sensie hierarchii.
Ja jestem tego zdania co Kuba, bo słyszałem wasze studio przed pierwszym meczem, miałem możliwość podsłuchania tam sobie, o czym rozmawialiście, że ja będę bardzo mocno zdziwiony, jeżeli ta drużyna się zmieni w stosunku do tej ekipy, która grała w kwalifikacjach olimpijskich, z tym, że tutaj zastanawiam się jedynie nad rotacją między Natalią Mędrzyk i Martyną Czerniańską, bo też nie wiadomo, w jakiej formie będzie i w zdrowiu będzie Martyna Czerniańska. Natalia absolutnie na razie daje radę, natomiast no, jeżeli mamy szukać takiej siły ofensywnej, to myślę, że Martyna tu może dać odrobinę więcej jakości i też w kwalifikacjach olimpijskich to pokazała. Natomiast no, to jest jakby jedna kwestia. Monika Gałkowska moim zdaniem u Lavariniego ma silną pozycję w drużynie, bo ona się sprawdza na tych podwójnych, krótkich zmianach. Nie zawsze te zmiany wychodzą, no bo to też jest specyfika takiej gry. Natomiast jak popatrzymy i rozłożymy sobie na czynniki pierwsze spotkania z Holandią i z Japonią, czyli te teoretycznie najtrudniejsze, które mieliśmy w Antalii, no to Monika wchodząc na boisko razem z Marleną Kowalewską dawały fajną tą podwójną zmianę i tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Też no, doskonale wiemy, jak funkcjonuje grupa, tak, która od jakiegoś czasu gdzieś tam jest ze sobą, funkcjonuje podczas tych wyjazdów, innych historii. Malwina jest świetną zawodniczką i tutaj też ma pewnie duże aspiracje. Natomiast ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku i podpisuję się pod tym, o czym mówił Kuba. Będę mocno zdziwiony, jeżeli cokolwiek w strukturze tej reprezentacji w porównaniu z kwalifikacjami olimpijskimi się zmieni. Znak zapytania Mędrzyk-Czerniańska. No i jeszcze pytanie drugie jest takie, jaka będzie rola Aleksandry Szczygłowskiej tutaj, co będzie z Marią Stenzel, tak, która jest po operacji wyrostka robaczkowego i ma powolutku wznawiać swoje przygotowania, w jakiej będzie formie, bo to też różnie z tym wszystkim bywa. No i kto będzie tą umowną trzynastką na wyjazd na igrzyska? No jedną dziewczynę z tej czternastki, która była na kwalifikacjach, trzeba będzie niestety skreślić. No i to jest problem, dramat i tragedia.
Popatrzcie, jaka to ciekawa sytuacja jest w ogóle całą sytuacją ze smażek atakującymi. To jest bardzo, bardzo też podobna moim zdaniem sytuacja, ale nie tak tragiczna dla zawodniczki jak z Weberem i ze Sklejterem w Kanadzie i w Niemczech. Odmawiasz przyjazdu na pierwszy jesteś powołany, bo tam było ze smażek, była powołana, nie przyjechała na tą kadrę, bo chciała odpocząć. Gdzieś pojechała w góry, coś chyba trenerowi się to
nie podobało. Nie, ona przyjechała w zeszłym roku na początku.
Ale nie, 2 lata, na pierwszym.
Na pierwszym, okej. Okay.
Tak, bo to, ale później, no to była konsekwencja. Później przyjechała, zagrała z Turcją, już jej nie powołał dalej. Weber odmówił Michałowi, to Michał nawet się na niego nie popatrzył na igrzyska. Sklejter odmówił, Samuel Wuo też się nie popatrzył. Ty mówisz o strukturze grupy, to właśnie też jest tak istotne. Twoje decyzje, jakie mogą mieć konsekwencje, jeżeli nie pojedziesz na jeden obóz, jeżeli powiesz, że musisz odpocząć, reszta dziewczyn pracuje, które też trenowały ciężko. Później to może być konsekwencja, bo ja uważam, że jeżeli do klubu bym brał, to ja uważam, że Smażek lepszą jest zawodniczką od Gałkowskiej, tylko my właśnie o tym mówimy, o tym budowaniu drużyny, o tym, kto jest lepszy, nie kto jest lepszym zawodnikiem, tylko kto jest lepszym rezerwowym zawodnikiem, czyli czy to będzie to samo, będziemy mówić o kadrze męskiej, kto jest lepszym drugim atakującym, kto jest lepszym drugim rozgrywającym, czy ktoś jest lepszym czwartym przyjmującym, to w tej hierarchii. Ale ja jestem ciekawy Smażek, bo jeżeli ona zagra dobry turniej, oczywiście z Gałkowską to się wszystko w miarę sprawdza, ale jeżeli mielibyśmy mówić o na przykład ćwierćfinale, kto może sam wygrać mecz w momencie problemów, jakichkolwiek problemów, to ja sądzę, że sam może wygrać na przykład mecz problematyczny, taki mecz, który idzie ciężko, może wygrać Leon i może wygrać na przykład Smażek sama.
Może tak być. Natomiast słuchajcie, ja mam tutaj z domu taki przykład fajny, gdzie to zobrazuje trochę nie do końca związany z siatkówką, ale o tej strukturze, jak rozmawiamy. Mogę o moim bracie słowo powiedzieć, Marcin?
No, pewnie.
No, to jeżeli jest struktura budowania drużyny i czasami jak chce się coś zrobić dobrze, to nieopatrznie, mimo dobrej woli, niekoniecznie musi się to udać. Wiemy, jak Śląsk Wrocław w naszej ekstraklasie piłkarskiej grał jesienią, w jakim systemie funkcjonował i był liderem po tych wszystkich meczach. Na wiosnę próbowali troszeczkę inaczej to wszystko sobie poukładać, a w momencie, kiedy Jacek wrócił do struktury, którą miał jesienią, to się okazuje, że do ostatniej kolejki mają szansę na Mistrzostwo Polski, co wydawało się absolutnie niemożliwe, to też pokazuje, niezależnie od tego, czy ktoś jest dobry, czy nie, może być dobry, niekoniecznie musi pasować do całej grupy, jako tej struktury, bo tak jak Kuba mówi, indywidualnie, pojedynczo możesz wygrać jeden mecz, no ale turniej ma to do siebie, że tych meczów trzeba zagrać 10. Jeżeli ta struktura funkcjonuje w 8, w 9, no to nie wiem, no są trenerzy, którzy tego nie będą próbowali, ani nie będą zmieniać, więc też jestem bardzo, bardzo ciekawy, jak to wszystko się potoczy, a wracając do naszej siatkarskiej reprezentacji, na podstawie mojej jakby obserwacji wydaje mi się, że Monika Gałkowska, tak jak Kuba mówi, no może Malwina Smażek rzeczywiście jest i bardziej doświadczoną, i bardziej ograną na światowych boiskach zawodniczką, może nawet mówiąc wprost lepszą od niej pod wieloma względami siatkarskimi, natomiast Monika ma bardzo silną pozycję u trenera Lawariniego.
Jeszcze przyjmujące, bo tutaj też pada pytanie z czatu Rafy33, jaki jest status Zuzanny Góreckiej? Wymieniłeś kilka naszych przyjmujących walczących o te 4 miejsca na igrzyska. Nie wymieniłeś Zuzy, która wiemy, że miała bardzo poważną kontuzję i wróciła w końcówce sezonu klubowego. Jak w takim razie wygląda jej sytuacja?
Nie wymieniłem, to zapomniałem, bo tam w tej wyliczance ona miała być pierwsza, bo ona gra na Mistrzostwach Świata, bo była właśnie Górecka, za nią Fedusio, za Fedusio Czerniańska, za Czerniańską Mędrzyk, za Mędrzyk Piasecka, Damaskę zadebiutowała fajnie tutaj w jednym spotkaniu.
Tak, no to jak w takim razie układa się według ciebie czwórka przyjmujących na igrzyska? Jaka jest według ciebie mniej więcej wstępna hierarchia?
No Łukasik numer 1 bezapelacyjnie. Myślę, że tutaj nawet nie ma jakby większej dyskusji. Oliwia Różański według mnie numer dwa, jeżeli będzie zdrowa, to też, bo ona i doświadczenie i w tej grupie funkcjonuje dobrze, no i pozostałe dwa miejsca zostają. Według mnie, gdyby zdrowa była i gotowa do grania, to z pewnością byłaby to Martyna Czerniańska. No i tutaj trzeba się zastanowić nad tą czwartą, która uzupełni całe to towarzystwo, bo przypomnę, że Lavarini stosował też taki system, że Aleksandra Szczygłowska jako ta nominalna druga libero często przebierała się w strój przyjmującej i w trzech ustawieniach stawała tam do poprawienia przyjęcia i do gry w obronie i to wszystko funkcjonowało, bo wtedy i Maria Stenzel i Ola zabezpieczały całe boisko do przyjęcia, Martyna mogła się skupić tylko i wyłącznie na ataku, to też jest jakaś...
A czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że tą 13 właśnie będzie libero, która pojedzie właśnie jako też ewentualne zabezpieczenie przyjęcia?
Oczywiście, że sobie wyobrażam, zdecydowanie jak najbardziej tak, tym bardziej, że Ola tutaj też daje radę, to jest raz, ale wiesz co, bo tutaj patrz, nam się zaczyna tutaj komplikować sytuacja i robić, ja mówię, że tam raczej podpisuję się pod tym, że zmian w strukturze tej drużyny nie będzie przed wyjazdem na docelową imprezę, ale tutaj też jeszcze, bo o jednym zapomnieliśmy, nie było Magdy Jurczyk, która też ma bardzo dobrą pozycję u Lavariniego, była podstawową naszą środkową obok Agnieszki Korneluk. Jej tutaj z powodu kontuzji też nie było, dochodzi do siebie systematycznie.
Kiedy może wrócić?
No myślę, że jeszcze ją w Lidze Narodów zobaczymy, bo już tam podobno gdzieś tam te złamane palce są w o tyle dobrej dyspozycji, że próbuje blokować piłkę, tam tejpuje sobie to wszystko oczywiście i atakuje. Nie wiem, czy Arlington, czy Hongkong ewentualnie, ale myślę, że powinniśmy ją w jednym z tych turniejów zobaczyć. A tutaj zapukała, też nieobecna, po kontuzji wracająca, więzadeł krzyżowych Klaudia Lagierska. To jest następna zawodniczka, która ma duże aspiracje i też jest doświadczoną zawodniczką, bo ona przecież w reprezentacji nie tylko u Lavariniego, ale wcześniej funkcjonuje od wielu, wielu dobrych lat. Panowie, no kłopoty bogactwa. No.
Kubo, jak widzisz tą czwórkę przyjmujących i jak widzisz właśnie ewentualne rozwiązanie z drugą libero na pozycji numer 13 na igrzyska?
Jeżeli Szczygłowska będzie tak grała do momentu powrotu Stenzel, to będzie miał duży problem, żeby... chociaż Stenzel to jest pewność, ale Szczygłowska daje mu cały czas sygnały i jestem gotowa i ja nie...
Stenzel jest w tej grupie, wiemy, że ona żyje z dziewczynami w pewnym takim porozumieniu.
Tak, no jest w grupie.
Nazwijmy to tak.
Więc niech jak Szczygłowska grała, ja życzę Lavariniemu, żeby tu się zastanawiał. Ja dużo wyżej daję Mędrzyk od Różańskiej w hierarchii. A w sensie grup, bo ja to pokazywałem później na wideo w trakcie studia, że Mędrzyk daje swobodę Łukasikowi. Łukasik nie musi się skupiać bardzo na chronieniu Różańskiej w trakcie meczu, latania po boisku, kombinowania, przyjmowania, tylko ona się skupia, ma 1,5 metra do przyjęcia i jest ofensywa. I jest ten balans ofensywny między Styśka a Łukasik, a Mędrzyk robi czarną robotę. Przy graniu z Różańską jest zupełnie inaczej system grania jest wtedy, bo Różańska jest wtedy ta ofensywna, a Łukasik musi się skupić na wszystkich, na czarnej robocie. Więc ja oczywiście Lavarini sobie wybierze, mnie bardziej podoba się system grania z Mędrzyk. Czyli od czarnej roboty, od obrony, od wybloczku, od nabicia na blok, od szanowania piłki, a Łukasik przejmuje rolę ofensywną. Zresztą widzimy, że ona na w ataku gra rewelacyjnie. Jeszcze tej prostej troszkę mi brakuje, ale ona ma w ogóle duży taki wachlarz zagrań ofensywnych.
Absolutnie, ale... Kuba. I tutaj jeszcze rzeczywiście tak jest, jak mówisz, bo statystyki przyjęcia zagrywki Martyny wskoczyły na poziom dwukrotnie lepszy niż w poprzednim sezonie, tak globalnie patrząc zbiorczo na całość. Przecież ona tam z Japonkami miała około 70% w pewnej chwili dobrego przyjęcia, to prawda, tak.
Bo ona stoi na połowie boiska razem z Mędrzyk, a później Szczygłowska połowa.
Ale właśnie poczekaj, bo chciałem dokończyć, tylko że tutaj paradoks sytuacji polega na tym, że ona większość meczu grała z Julitą Piasecką, która zmieniła Natalię Mędrzyk,
ale
prawda?
No właśnie. Ale też od przyjęcia. Piasecka też stanęła do przyjęcia, też się nie bała, też nie była chowana. Ja mówię tylko, że system...
Świetna zmiana, super zmianę dała.
No. Ja mówię, że tylko system całej kadry z Różańską na boisku powoduje to, że Łukasik musi się bardzo mocno skupić na tych rzeczach, których, na których nie musi z innymi zawodniczkami. ten system będzie miał swoje atuty i ten, ale mówię, że on jest inny i nie pasuje bardziej z Mędrzyk na boisku.
Pewnie. Marcin, funkcjonowałeś w strukturach Adama Nawałki na meczach reprezentacji jako reporter. Zapisz tam Lawariniemu teraz, że mamy Łukasik, Mędrzyk Różański na jednym poziomie, szukamy czwartej. To wyślemy pocztą później.
Myślałem, że zakaz cofania autobusem jest.
Nie, tu jedziemy do przodu, tylko tak.
Słuchajcie, to jest tabela po tym pierwszym turnieju, po tych pierwszych turniejach. Widzimy komplet zwycięstw 3-0 i statystyki tych czołowych naszych reprezentantek. Prowadzimy w tabeli VNL, Brazylia, Chiny na drugich miejscach, Kubo, drugim, trzecim miejscu, Kubo. Trwa końcówka walki o przepustkę olimpijską. Kanada na czwartym miejscu w INL z 3 zwycięstwami i gra naprawdę kolejny sezon bardzo, bardzo dobrze. Jak ty czytasz właśnie tę końcówkę walki o paszporty olimpijskie i kilka słów jakbyś mógł powiedzieć o tych innych drużynach, które gdzieś przygotowują się. Jedne już mają paszporty i do igrzysk i pod kątem igrzysk budują swoją formę, a tych innych, które muszą zdobywać każdy punkcik w rankingu.
Tu jest sprawa prosta, tam jest walka Holandii z Kanadą tam się nikt nie zahaczy, bo jeszcze mówimy o azjatyckich dwóch drużynach, ale jeden wejdzie jako azjatycka, a druga wejdzie pewnie z rankingu, czy chińska, czy japońska, więc to na dzisiaj walka jest pomiędzy Holandią a świetną Kanadą, bo Kanada naprawdę robi wyniki ponad stan, a punktuje sobie...
Ponad stan pewnie ten, który my uważamy, bo one nie grają, jakby nie punktują więcej niż ich gra, one po prostu dobrze grają.
Tak, ale punktują z tymi zespołami, które były nad nimi i to jest plus. Więc na dzisiaj to jest najciekawsze, ta walka będzie najciekawsza do samego końca. Z drugiej strony sam jestem ciekawy, i to też w męskiej kadrze, do której pewnie zaraz przejdziemy, będzie to sytuacja tych koszyków, bo jak widzimy tutaj Amerykanie w męskiej mają, nie myślą zupełnie o Lidze Narodów, nie o punktowaniu, o koszykach, o na rankingu. Zobaczymy, jak to będzie z Serbkami, jak te koszyki będą poukładane. Serbki też, jak to będą poukładane te koszyki. Więc na dzisiaj, jeżeli chodzi o kobiety, tylko jedna niewiadoma i jedna walka, a reszta chyba już jest wyjaśniona.
No może się tak okazać, że warto być, jeśli dobrze kombinuję, trójką w rankingu światowym, bo jeśli będzie klasyczne rozstawienie, tak jak zapowiada FIVB, ja mam nadzieję, że tutaj znowu nie dokonają jakiejś wolty w ostatniej chwili, to rozstawienie w Igrzyskach Olimpijskich będzie wyglądało tak, że będzie jedynka w jednej grupie, dwójka w drugiej grupie, w trzeciej grupie będzie Francja i trójka powinna powędrować do Francji właśnie, więc to może być, chyba że wolisz uniknąć Francji w grupie, żeby na ewentualnie Francję trafić później w ćwierćfinale, ale to już jest bardziej skomplikowane i przewidzenie, na kogo trafisz w ćwierćfinale, myślę, że nie ma sensu w tym wypadku, więc chyba lepiej mieć gwarantowaną Francję w grupie i wyjść się do ćwierćfinału.
Jak ty Francję zobaczyłeś w ćwierćfinale?
No, optymistycznie.
No, wychodzi ktoś z trzeciego miejsca, no więc Francja teoretycznie, mając w grupie drużynę afrykańską...
Czterozespołowe.
Tak, no to jak
i możesz wyeliminować, mieć Afrykę w swojej grupie i wyeliminować ją.
Aha, no to jest jedyny warunek chyba, żeby tak było. No,
więc może się tak wydarzyć, że będzie grupa na przykład Francja, załóżmy, nie wiem, Polska, Afryka i ktoś tam jeszcze, no i Francja z trzeciego miejsca na przykład wygrywając 3-0 z Afryką załapie się do ćwierćfinału. To się może wydarzyć jakby.
Więc... Nie, to lepiej z Francją w grupie nie grać, wydaje mi się. Czekać na nich w ćwierćfinale.
No tylko, że do ćwierćfinału jest ciężko przewidzieć, bo tamto rozstawienie będzie bardzo skomplikowane, więc zastanawiam się jakby co tutaj lepiej kombinować. No ale to zostawiamy absolutnie na przyszłość, tylko tak rzucam.
Balcerzak, no losowanie, nie rozkładu z miejsca, tylko wszystko jest losowanie, bo pisze nam Balcerzak tutaj na tym.
No właśnie FIVB tego nie potwierdziła jednoznacznie, jak kiedy rozmawiałem z przedstawicielami FIVB, to jeszcze tak się nie zarzekali jednoznacznie i mówili o serpentynie klasycznej rankingowej, więc jestem ciekaw oficjalnego takiego komunikatu olimpijskiego, że tak to będzie wyglądało, koniec, kropka. Wiemy, że FIVB potrafi zmieniać zdanie z dnia na dzień i wcale się nie zdziwię, jak spojrzą na ranking i tam będą kombinować pod gospodarzy, pod Francję właśnie po to, żeby mieć Francję w ćwierćfinale turnieju kobiecego. Dobrze, jeszcze słówko tutaj, Marku, o Arlington. Dobre godziny dla polskich kibiców. Myślę, że takie znośne godziny dla polskich kibiców. 23 z Serbią, później 19:30 z Koreą Południową, 20 z Niemkami i 23:30 z Amerykankami, kolejno 28, 30 i 31 maja i wreszcie w Dzień Dziecka 1 czerwca na zakończenie z gospodyniami. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale mam wrażenie, że ten układ tych czterech meczów jest troszkę bardziej dla mnie wiarygodny, bo tutaj mimo wszystko ja zakładałem, że w Antalii mecz z Japonkami będzie takim prawdziwym testem. Tutaj mam nadzieję, że i z Serbkami, i z Amerykankami to będzie fajna weryfikacja naszej grupy.
I z kim my tu mamy przegrać?
No byłeś z Misiem na wyjeździe.
To widzę, że... tam właśnie.
Tak, to widzę, że pochłonąłeś tą dobrą energię.
Bardzo
dobrze. Przejdźmy na chwilkę jeszcze do panów.
Ale nie, jest... poczekaj, jeszcze słówko tylko a propos Arlington, bo też nie pamiętam, w zeszłym roku Niemki miały 6 czy 7 wygranych, żeby pojechać na finał. Odnoszę takie nieodparte wrażenie, że też to oczywiście od innych spotkań będzie zależało, a mówię o finale Ligi Narodów oczywiście, że no tutaj może dwa zwycięstwa nam mogą już załatwić sprawę wyjazdu na finał do Tajlandii później na koniec.
No ja też nie zakładam, żeby w trzecim turnieju nie uzbierały nasze panie potrzebnej ewentualnej wiktorii, która może im zagwarantować, bo biorąc pod uwagę nawet, że tutaj masz Koreę, która jest dużo słabsza teraz i Niemki jednak troszkę słabsze.
Z Amerykankami ostatnio wygrywamy regularnie, więc to jest też jakiś tam fajny sygnał. Wprawdzie przegraliśmy z nimi w Lidze Narodów 2-3 w Korei był mecz, ale w Arlington z nimi wygraliśmy o brązowy medal. Szczęśliwe miejsce i absolutnie się z tobą zgadzam, że fajnie się poukładały te mecze, bo taką klamrą nam się zepnie ten turniej od bardzo wymagających drużyn, w jakich składach by nie były, Serbii i Stanów. Korea, Niemcy to tutaj będziemy, tak jak mówisz, faworytami, więc jak tutaj...
A ostatni turniej to jest Brazylia, Dominikana, Tajlandia i Chiny, tak to się układa.
No to ten ostatni turniej chyba nawet trudniejszy od tego, wydaje mi się. Jeżeli
chyba bardziej wyrównane drużyny, nie ma takiego
lepszego
rywala jak Korea.
I też myślę, że im bliżej będzie rywalizacji, u chłopaków to samo. W Lidze Narodów też gdzieś tam ci umowni, podstawowi gracze będą dokoptywać do składów, bo to już będzie taki ostatni moment, żeby ich tam wdrażać do przygotowań do igrzysk.
Kubo, to jest skład naszej reprezentacji na pierwszy turniej też w Antalii. Komenda, Łomacz na rozegranie, atakujący Butryn, Bołądź na libero, Hawryluk i Szymura, środkowi Kochanowski, Adamczyk, Jakubiszak, Poręba i przyjmujący Bednosz, Śliwka, Semeniuk, Szalpuk. Wiemy, że różne cele mają poszczególni zawodnicy, niektórzy wchodzą i walczą o swoje miejsce bardziej na przyszłość, tak jak choćby, nie wiem, Adamczyk, Jakubiszak, czy Poręba, czy Hawryluk, Szymura, jeszcze stosunkowo młodzi, bądź po prostu młodzi zawodnicy niektórzy i walczący o ten czas po igrzyskach, a niektórzy oczywiście mają ważne zadanie tu i teraz odbudować albo zbudować swoją dyspozycję. Mówię tutaj na przykład o Grzegorzu Łomaczu, o Śliwce, o, nie wiem, Bednożu być może. No a niektórzy być może czekają na swój czas i na ostateczne decyzje na pozycji atakującego, Butryn, Bołądź. Jak czytasz ten pierwszy turniej w Antalii?
Zacznę od tego, w jaki sposób te główni faworyci się przygotowują do igrzysk. Widzimy trzy różne sposoby. Amerykanie zupełnie odpuszczą, znaczy nie odpuszczą, to jest amerykański styl. Ich nie interesuje wynik Ligi Narodów. Liczy się tylko igrzyska. Francuzi, Włosi na pierwszy turniej wysyłają od razu petardę, najmocniejsze składy, a my wpuszczamy teoretycznie rezerwowo, nie całą, ale taką pomieszaną ekipę na pierwszy turniej, żeby później tworzyć już tą docelową do Paryża. Co tu będzie najciekawsze? Najciekawsze będzie, jak mówiłem, w studio w Sosnowcu. Czy ten sygnał dla Łomacza wyjścia z szóstce w dwóch meczach to jest sygnał, słuchaj, ja chcę się mieć na dwójkę w Paryżu i ja cię będę budował i ja ci ufam i ty będziesz moim drugim rozgrywającym do Janusza. Czy to jest sygnał? Zobaczymy dalej.
A jaki może być inny sygnał?
No chyba tylko taki.
A ja wam powiem, że jak mówię, że będę mocno zdziwiony, że się cokolwiek zmieni u dziewczyn, tak u chłopaków, to już nie wiem, co będzie, jak się coś zmieni, cokolwiek w tym składzie, który widzieliśmy do tej pory.
Znaczy wiesz, no, coś się może zmienić z punktu widzenia zdrowia zawodników.
No to, to jest
zawodników jest.
Jedyny
w jakiejś tam dyspozycji zagadkowej, czy to psychicznej, czy fizycznej, w związku z tym to może dyktować pewne ruchy, bo wiemy, że pod względem idei, pomysłu na te reprezentacje, to trener Nikola Grbić powiedział to, zresztą my to powtarzaliśmy od kilkunastu miesięcy, ale on to powiedział już wprost. On przed tym sezonem udzielił wywiadów, w którym powiedział, że on ma gotową dwunastkę na Igrzyska Olimpijskie, więc tutaj nie może być żadnego zaskoczenia, skoro trener ci to potwierdza. Natomiast to, że on ma sobie w głowie gotową dwunastkę, to jedno, a to, że będzie zdrowie lub tfu-tfu, jakiś kłopot zawodnika, no to jest drugie. No i tutaj musi chyba działać trener Grbić, pod tym kątem prowadzić zawodników.
I dlatego tam cała Liga Narodów, moim zdaniem, będzie skupiona na tym, jeżeli wypadnie nam Janusz, musimy być gotowi. Jeżeli wypadnie nam Kurek, musimy być gotowi. Jeżeli wypadnie nam Śliwka, musimy być gotowi. Na środku nie ma problemu, bo z tej trójki Kochanowski, Bieniek, Huber, jeżeli ktokolwiek wypadnie, Kłos jest zawsze gotowy i w ogóle o drugiej w nocy jedzie na piechotę, biegnie do Paryża bez żadnego problemu.
Więc tu masz fajną czwórkę środkowych, zobacz.
Generalnie ten cały VNL ma być po to, żeby nie było niespodzianki, żeby nas nic nie zaskoczyło, że jeżeli cokolwiek się wydarzy, a coś się może zawsze wydarzyć, żebyśmy na wszystko byli przygotowani. Jeżeli Zati nie wyprostuje sobie tego swojego biodra, to Piwko musi być gotowy, bo musi zagrać duże mecze jakieś, żeby zagrać już na igrzyskach. Nie wiadomo, czy... Bo ja zakładam tak samo jak Marek, że jeżeli wszyscy będą zdrowi, to nie będzie tutaj dużo zmian, bo on nie zaryzykuje.
Usunięcie taki analogiczny sezon jak w zeszłym roku, tak? Bo finał u nas jest grany też. I
spokój.
No jasne, spokój i tu rzeczywiście można sobie robić wszystko, tam w ranking też nie ma potrzeby, żeby jakoś za bardzo zaglądać, jak to ma miejsce w przypadku dziewczyn i rzeczywiście tutaj jest no, spokój absolutny. No, to...
Ja bym szczerze mówiąc chciał jednak przypilnować tego rankingu, żebyśmy nie zjechali z tego pierwszego miejsca, znaczy powiedzmy Francja jest gospodarzem igrzysk, Francja ma wyższą pozycję w rankingu u mężczyzn, więc to troszkę inaczej będzie wyglądało, ale myślę, że ten poziom u mężczyzn jest jeszcze bardziej wyrównany niż u kobiet, także przez właśnie fakt, że gospodarz Francja jest bardzo mocna, a gospodarz Francja w turnieju kobiet jest jednak dużo, dużo słabsza, więc to jeszcze bardziej komplikuje ten układ i szczerze mówiąc ja bym chciał, żebyśmy jednak zdobywali te punkty i żebyśmy trzymali się tej jedynki rozstawieniowej. To jest układ w Antalii. Stany Zjednoczone na początek, Kanada, która ma przecież kwalifikację olimpijską, Holandia i Słowenia. Bardzo ciekawy rozkład takich niewygodnych dla nas rywali. Mówię tu o Stanach i Słowenii i rywali, którzy potrafią spłatać psikusa w jednym meczu, Kanada i Holandia.
No, ale popatrzcie na skład Amerykanów, nie wysłał tą drugą.
To jest skład Amerykanów. Tuaniga, Isaacson, Haynes, Gabi Garcia, Marshman, Gessman, Knigge, Wetter, Kessel, Champlin, Wildman, Evert, Briggs, D'Agostino. Dodajmy, że tak, to jest drugi garnitur, także przez fakt, że trener już podał skład olimpijski.
12 nie znam.
No słuchajcie, no to Anigi nie znasz.
Haynesa nie znasz?
Nie, wygłupiam się, ale to tak, wiesz co, gdyby tak przeciętnemu kibicowi pokazać nazwiska tych siatkarzy gdzieś tam, tych, których znają na pewno, czyli raz, dwa, trzy, no czterech powinni wszyscy znać i pokazać ten skład, to by się może niektórzy zastanawiali, co to za drużyna jest, z jakiego kraju.
No zobaczymy, ja jestem ciekawy Isaacsona, bo on idzie do Częstochowy prawdopodobnie. Zobaczymy.
Tak jest.
Zobaczymy, jak ten Gabi Garcia się rozwija, bo on był w Lube, ale poszedł do Grecji. Haynesa, to zobaczymy, najlepsza jedna noga z drugiej linii w historii Zatków. jakieś tam numery. Jest tam chłopaki gdzieś tam po Francjach. A zresztą widzimy, jaki jest potencjał obecnie siatkówki amerykańskiej. Odchodzą, bo po igrzyskach no, to już nie będą ciągnąć i Andersona, mówimy o DeFalco, który jeszcze młody jest, ale Anderson, czy środkowi, to już będą mieli po 40 lat. Więc teraz ta ekipa to jest ekipa po igrzyskach. No Christensen jeszcze jest młody, więc on tam młody, no nie jest stary, to jest niski problem, ale to jest ekipa, którą będziemy się bić po igrzyskach, więc warto na nich zerkać. Co widzimy, że Kanada, Holandia i Słowenia wyciągają najlepsze armaty. Ciekawe, czy Ropret wygra z Vinciciem walkę o szóstkę. Mujanowicz, to tam cały czas ta awantura jest tam, nie wiem, czy rozwiązana w ogóle ta awantura z jego ucieczką ze Słowenii do Włoch. No i o tym mówiłem wcześniej, tym, bo Sclatera nie będzie, a Sclater oczywiście jemu się tam to miejsce należy, ale widzicie, to jest ta decyzja. Powiedział raz, że musi odpocząć, nie przyjedzie na kadrę, kadra awansowała do igrzysk, Sclater, Weber chcą wrócić, a trener mówi nie, wtedy z nami nie byłeś, to na igrzyska też nie pojedziesz.
To jak patrzę na to, to Kanada będzie silna na pewno. To bez dwóch zdań. I to może być taki czarny koń w ogóle tego turnieju tu.
Tak, i Kanada jedzie takim składem już rzeczywiście bardzo mocnym. Nie wiem, czy to jest 100% ich...
No tak to wygląda.
Składu, ale to jest bardzo mocny skład. Skład bardzo polski, tak z korzeni, pół żartem, pół serio. I Słowenia też jedzie składem swoim mocnym. Vincic, Ropret, Stern, Miljanović, Kozamernik, Pajenk, Stalekar, Krzić, Cebul,
tam też paru Stern,
Braćko, Urnaut i Kovačić z Urbanem na libero, więc to jest taki skład i Holandia też jedzie swoim praktycznie najmocniejszym składem, więc paradoksalnie z tej czwórki.
A słuchajcie, bo mi tu umknęła jedna rzecz przez ten wyjazd i miałem to sprawdzić, a zapomniałem później. Co tam się w tej Holandii wydarzyło, że bo mi mówili, a bo chłopaki w ogóle z Polski obsługują ten system elektroniczny grania całego. Był tam Oskar z Kwiatkiem razem przy stoliku sędziowskim, że za późno wpisali jakiś kod na listę, tak, jakiegoś zawodnika z Holandii i go nie ma tu w składzie w ogóle na Ligę Narodów?
Nie wiem, nie znam.
Spóźnili się chyba tam jeden dzień z jednym zawodnikiem, ale do całego systemu.
A, czyli to spóźnienie było, to nie tam, że... Aha, tak, okej, dobra.
Ale do jednego turnieju, czy jakby
nie,
do całej
nie,
Ligi Narodów?
Na całość Ligi właśnie, że już go nie mogą dopisać do tej listy całej zgłoszeniowej.
Okej, ale to wina jakby samej reprezentacji, rozumiem.
Właśnie menadżera podobno coś tam się pojawiło takie, że źle kod jakiś wpisał zawodniczy, nie wiem, no musimy ich dopytać, to dopytamy na spokojnie, nie będziemy tu wymyślać, jeżeli nie jesteśmy.
Ale jest akcja, że spóźniony dopisanie zawodnika i on, bo całą grupę musisz wysłać, a później sobie kombinujesz przed każdym meczem, ale już nie możesz dołączyć.
To jest więc rozpiska naszych przeciwników osobowa, to jest za to ta jeszcze raz terminarz panów. Wiemy, że od drugiego turnieju Kubo wracają też ci, którzy dłużej grali w lidze, tak, czy też w europejskich pucharach w przypadku Jastrzębskiego Węgla, czyli właśnie przedstawiciele mistrza Polski i kilku zawodników z innych drużyn, którzy troszkę dłużej pracowali, a w tej chwili przebywają w Spala, więc choćby Marcin Janusz, choćby Bartek Kurek, choćby Paweł Zatorski, Bieniek i Huber na środku, Fornal wśród przyjmujących, choćby Wilfredo Leon. Jak ty patrzysz z punktu widzenia właśnie zdrowotnego, bo ja jeszcze raz powtórzę, tutaj ewentualne zmiany mogą tylko dotykać kłopotów fizycznych, przy których zawodnikach masz największe znaki zapytania?
Chyba najbardziej ciekawie, co będzie robił z Kaczmarkiem Nikola, bo wiadomo, że to jest jego żołnierz, jego człowiek i kiedy go wpuści, kiedy go doprowadzi do takiego stanu formy, żeby go móc wpuścić na boisko, żeby go nie spalić od razu za szybko. I to będzie chyba najciekawsze. Reszta wygląda na.
A czy myślisz w takim razie, jeszcze przepraszam, że ci przerwę, ale to trochę w nawiązaniu do tego, co mówisz, czy myślisz, że trochę komplikuje fakt, że w zeszłym sezonie trener miał ciut łatwiejsze zadanie prowadząc swojego żołnierza, jakim był Kamil Semeniuk, bo miał w zasadzie gotową drużynę i Kamila musiał tylko odbudowywać w takim dłuższym wymiarze. W tym sezonie takich zawodników, czy też żołnierzy, czy też zawodników ważnych z punktu widzenia konstrukcji całej drużyny ma więcej, bo jest to Olek Śliwka, bo jest to Łukasz Kaczmarek, bo jest to Wilfredo Leon, bo w dobrej dyspozycji przyjechał zdrowy, ale wiemy, że ma już swój wiek i swoje problemy fizyczne czasami. Bartek Kurek, więc tych zawodników do prowadzenia jest troszkę więcej.
No i to będzie właśnie najciekawsze przez ten cały wiele dla mnie. Jaki będzie miał na nich plan, kiedy będzie ich wprowadzał, jaki jest pomysł na Leona, bo to mówiliśmy o Smarze, która może wygrać mecz, to Leon może wygrać sam sety wchodząc, co to pokazał w Perugii, no ale on nie jest w stanie zagrać na razie meczu, bo on nie zagrał meczu chyba całego przez cały od zeszłego roku, od kontuzji, od całego roku chyba nie zagrał meczu całego.
No cały sezon nie zagrał pełnego meczu, w pełnym wymiarze.
Musi całą Zaksę, jak będzie Zaksę odbudowywał, bo przecież cała Zaksa nie grała dobrze, bo mówimy, do Bednoża może najmniejsze pretensje, Śliwka z kontuzją, Janusz, już nie mówię o Kaczmarku. Czy jest podobna sytuacja z Kaczmarkiem, z Semeniukiem? Podobna, bo chyba, że tylko u Semeniuka chyba to było tylko całe to przejście, wyjazd z kraju. Dla niego coś.
Ale trochę też było tak, że to siadła też psycha, nie tylko fizyka.
Tak, no tak, bo to wszystko się posypało i u Kaczmarka też się wszystko posypało, ale go odbudował, powiedział, jesteś moim człowiekiem, ale to też jest sygnał dla Kaczmarka, że nawet, czy dla każdego zawodnika, jeżeli gdziekolwiek, w jakiej czarnej dziurze bym nie był, to Nikola jest w stanie mnie z tego wyprowadzić i ufa mu w 100%. I Nikola to pokazał po Semeniuku i teraz każdy przyjeżdżając na kadrę czuje to, że Nikola mi pomoże. A to jest bardzo ważna więź między zawodnikiem a trenerem. To zaufanie i takie zaufanie 100%. No oddajesz się, prawie jak ja w małżeństwie, oddajesz się całym sobą. Nie, poszła już, żona nie słyszała tego. Poszła pobiegać.
Kurde. Ale powiedz, bo może nas słucha.
Tak, teraz słuchawka, bo poszła pobiegać troszkę. Oddaje się całego siebie swojej żonie, to tak zawodnicy oddają się Nikoli i ufają mu. I ufają mu. Jestem ciekawy, kiedy wpuści pierwszego Kaczmarka na boisko. Kiedy on go doprowadzi do takiej formy, żeby Kaczmarek nie musiał dostać strzała, bo Semeniuk dostawał strzały. Śliwka 2 lata temu dostała strzały. Połowę kibiców, Śliwka się nie nadaje, a nagle Śliwka jest naszą jedynką.
Kaczmarek w finałach dobrze gra.
No na finały, tak. A w zeszłym roku nasz najlepszy zawodnik w finałach.
Czyli w Łodzi zagra, no i już mamy odpowiedź. To no jeszcze nie. Na koniec ja prowokująco, Marek do ciebie o Lawariniego, a Kuba do ciebie o Grbicia. Pytanie z czatu, panowie, jeszcze co do kadry pań, czy bez względu na wynik na igrzyskach uważacie, że Lawarini powinien dostać nowy 4-letni kontrakt, czy uzależnilibyście to jednak od wyniku w Paryżu? To pytanie o Lawariniego. Kubo, podobne pytanie. Wiemy, że trener Grbić, no ten kontrakt ma swój niemal pewny, że będzie przedłużony, nie wiem czy na 4 lata, natomiast no, to samo albo podobne pytanie zadaję do Grbicia. Marku, najpierw ty.
Ja uważam, że Lawarini się tutaj sprawdził w naszym środowisku, mimo tych początkowych rozterek, które miał. I ja myślę, że to pytanie powinno brzmieć inaczej, które tutaj jeden z naszych widzów zadał. I moim zdaniem ono powinno brzmieć, czy Stefano Lawarini przyjmie propozycję reprezentacji Polski.
No właśnie, bo to jest ważne, bo może być tak, że Lawarini będzie kuszony za chwilkę, będzie. A już na pewno będzie kuszony po igrzyskach i w związku z tym być może trzeba uprzedzić ruch.
No to ja myślę, że taki ruch zostanie wykonany i tutaj znając Sebastiana Świderskiego, relacje z Lawarinim i też odpowiedzialność Sebastiana i znajomość tematu, że taki ruch zostanie wykonany. Natomiast tak jak mówię, pytanie powinno brzmieć, czy Stefano Lawarini mimo oferowanych warunków perspektywy 4-letniej pracy przyjmie takie warunki, bo też wiadomo, że po Igrzyskach Olimpijskich na 100% zajdą zmiany w reprezentacji Włoch, bo tam Velasco będzie tylko do Igrzysk Olimpijskich do końca. Barbolini, który jest jego asystentem i który z nim pracuje, nie wiem, ze 30 lat już chyba w sumie razem, jak nie lepiej. Nie wiadomo, czy taką propozycję dostanie, natomiast dla każdego Włocha i rozmawiałem o tym z nimi, zresztą ty też, no, prowadzenie swojej narodowej reprezentacji to jest coś ekstra. Czasami są w stanie zrezygnować z pewnych korzyści, mówiąc wprost finansowych, nawet żeby w tym splendorze prowadzenia swojej reprezentacji być i to robić, ale myślę, że po tym, co Lawarini zrobił i z Koreą, i z reprezentacją Polski w ostatnim czasie, z automatu może być takim naturalnym faworytem dla szefów włoskiej federacji, żeby włoską kadrę objąć. To oczywiście moje tylko domniemania. Natomiast absolutnie, gdyby była taka możliwość i on się zgodził na 4 lata kontrakt przedłużyć, to ja bym się pod tym podpisał obydwoma rękami, bo to wszystko na razie funkcjonuje jak trzeba. I wynik Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, gdzie przyjedziemy z medalem, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia dla mnie.
No jak przyjedziemy z medalem, to będzie miał znaczenie, bo wiedzy...
Będzie droższy, 5 razy, dlatego lepiej teraz tą umowę podpisać niż...
Dokładnie, na czeku. Ja jeszcze dokończę to pytanie, Kubo, do ciebie jeszcze bardziej prowokująco, ponieważ nie padło słynne, że zwalniamy kogoś i tutaj żalą się nasi widzowie, no to zwalniamy Grbicia i bierzemy Winiara, czy jednak przedłużasz z Nikolą?
Ja już byłem blisko zwolnienia w Spodku, bo nie możemy sobie pozwalać na przegrywanie z Niemcami, ale cudem się uratował z Ukrainą, cudem się Nikola uratował
Tylko dlatego, że wygrał do zera.
Wygrał do zera, to jeszcze daje mu taki cień szansy na prowadzenie tej kadry. Ja bym pociągnął wątek finansowy, jeżeli chodzi o te całe sprawy kadrowe. Pamiętajmy, że każdy chce zarabiać więcej. To nie ma, w sporcie my mówimy o tym, że tutaj to wszystko jest ważne, co mówimy o zwycięstwach, ale też są ważne pieniądze dla trenerów, tych zawodników, wszystko jedno. Po prostu są ważne. W siatkówce żeńskiej możesz prowadzić kadrę Polski, a zarabiać w Turcji. No tak jest i możesz mieć spokój. W siatkówce męskiej nie możesz prowadzić kadry zespołu polskiego, więc musisz trafić albo do Włoch, albo do Turcji, do tych dwóch zespołów jedynie, bo tam dwa albo trzy zespoły mogą ci zapłacić. A nas stać na to chyba już teraz, nasz kraj, naszych sponsorów, żeby dać bardzo dobry kontrakt. Przypominam o Blężinim, który dostał chyba 200 tysięcy euro netto w kadrze Bułgarii i on się spierniczy z Ligi Narodów zaraz w pierwszym sezonie, bo ta kadra Bułgarii jest...
Chyba, że się nie spierniczy.
Spierniczy się, bo tam jest i ten problem Nikołowa i teraz problem Atanasowa, więc generalnie Bułgaria może meczu nie wygrać w tej Lidze Narodów, bo jest słaba. No to zapisujemy.
Zapisałem.
Może meczu nie przegrać.
Kuba, najtrudniej trenerzy z tego, co tu widzę, bo też jestem zaskoczony, to mają w Radomiaku Radom.
No nie, bo tu jest cały autobus trenerów z Radomiaku Radom przez 3 lata. Ale wydaje mi się, że stać nas na dobry kontrakt taki, żeby trener nie myślał o klubie, mówię o Grbiczu, bo on ma niezły kontrakt kadrowy, ale zawsze wyższe kontrakty są w klubach. O co oczywiście poza Blężinim w kadrze Bułgarii. Zazwyczaj są wyższe kontrakty klubowe.
Tak jest, a u dziewczyn jest tak, ja myślę, że w przypadku Lavariniego to on jest już w takiej sytuacji w tej chwili, że czy tam zarobi 10-50 tysięcy euro więcej w jedną, w drugą stronę, to już chyba nie ma dla niego większego znaczenia.
No, zobaczymy. Ale jego przytrzymać, walka będzie, bo Grbicza, znaczy, jeżeli chodzi o kadrę mężczyzn, to każdy będzie chciał, to będzie wszyscy trenerzy na świecie będą chcieli wziąć kadrę Polski. A kobiet po tej sytuacji też będzie mieć możliwości spore, ale ja uważam, że idziemy i tu w dobrym kierunku. A jeżeli trzeba, to niech Świder lata po sponsorach i załatwia kasę, żeby dać dobre kontrakty i sztywne kontrakty na 4 lata, bo pan, to wracam do początku naszej rozmowy. Lavarini po pierwszej Lidze Narodów nie był przekonany, czy chce pracować w kadrze Polski. A proszę bardzo.
Ale wiesz co, znając nasze środowisko, nie da się podpisać pewnych warunkach na 4 lata i myślę, że w Polsce... Ciężko podpisać z trenerem, zwłaszcza męskiej reprezentacji, kontrakt na 4 lata, bo wiesz dobrze, że po Mistrzostwach Świata jakaś tfu-tfu, zły wynik powoduje, że i tak potem musisz z tym trenerem się rozstać, bo jest taka presja na zwolnienie selekcjonera, że to się często źle kończy. Historia ostatnich 18 lat od trenera, czy 19 lat, nie, 19 lat od trenera Lozano 2005 roku, kiedy tu przyszedł, pokazuje, że na końcu musisz rozwiązać kontrakt nawet dłuższy, jeżeli po prostu jest fatalny wynik. I to przerabialiśmy niemal z każdym selekcjonerem po kolei. Więc
no to prawda, że... ale zauważ, że oprócz...
4 lata to jest mrzonka.
Oprócz Fefe wszyscy coś wygrali, w mniejszym lub większym stopniu z tych trenerów, którzy tutaj...
Ale każdy z nich był ciut dłużej, a Fefe został zwolniony po pierwszym sezonie.
Natomiast zobacz, historia reprezentacji Polski żeńskiej pokazuje, że można pracować z nią długo bardzo.
No, tak upierał się związek i trzymał się tego konsekwentnie, a wydaje się, że być może ta reforma, którą przeprowadził Lavarini, mogła zajść nieco wcześniej. Słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za tę godzinę spędzoną dzisiaj. Dochodzi 11, więc to taka późna, podwójna kawa o paniach w dużej wymierze, ale także krótko o mężczyznach. Przypomnijmy, dzisiaj rusza Liga Narodów Mężczyzn, ale dzisiaj jeszcze bez Polaków, więc dzisiaj 3 mecze takie do obejrzenia. Bułgaria, Francja, Turcja, Kanada i Argentyna, Japonia od 16 godziny, a jutro już do gry wkraczają biało-czerwoni, jutro 4 spotkania, Kuba, Brazylia, Holandia, Słowenia, USA, Polska o 19 i wcześniej studio, Niemcy, Włochy o 22.30.
Marcin, tutaj do mnie napisał ktoś informację taką, pytanie jest takie, ja was zapytam jako gospodarzy tego programu, jako gość, to mi nie wypada się wypowiadać, czy jest szansa, żebyśmy robili takie prawdy siatki po każdym turnieju pani?
Szansa jest zawsze, no ale przykład ostatnich 2 tygodni pokazuje, że różnie z tym bywa w praktyce, bo nie zrobiliśmy prawdy siatki nawet po finale Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów. Po prostu nakład pracy i podróże powodują, że nie zawsze łatwo zgrać się czasowo i takie coś zrobić, ale oczywiście będziemy robić, bo myślę, że ten temat im bliżej igrzysk, tym będzie gorętszy, niezależnie czy to panie, czy to panowie, po prostu nasza siatkówka zasługuje, żeby próbować częściej nadawać, także tak.
Dobrze, jak najbardziej. To ja jestem do dyspozycji, jak będziecie chcieli, potrzebowali, bo fajnie tu u was jest, podoba mi się.
Nie no, jesteś u siebie.
No, ja u siebie, ale z wami. W dobrym towarzystwie jest zawsze fajnie, tak jak w tej Antalii. Super tydzień, ja jeśli mogę, to publicznie.
Dobrze się kłamie w dobrym towarzystwie, taki film.
Podziękuję całej naszej ekipie, która tam pracowała. Mam nadzieję, że tutaj też, Kuba, byliście.
Brawo, Bożenka, bardzo dobra robota, naprawdę.
Ja rodzynek, same kobiety wokół mnie, całe kilka dni tylko kobiety, w lewo kobiety, w prawo kobiety. A bardzo dobrze mi się pracowało.
To tak jak u mnie.
No jak, a
Misiu? Jeszcze Misiu.
Misiu tam zabierał ci pewnie część kobiet na kawę, także...
Misio jest mistrzem świata. Misio jest mistrzem świata, naprawdę. On powinien tu wystąpić kiedyś, jak Boga kocham.
To... Misiu ma zakaz występu w prawdzie siatki.
Tak? 17 jutro studio zapraszamy, jutro przed meczem z USA. Dwie godziny? Jeżeli dobrze widziałem, to 2 godziny jedziemy z robotą.
No poczekaj, to ja od razu po studiu zaproszę, bo ja jutro ze środy na czwartek o 2 w nocy komentuję mecz Iran-Serbia.
To ja mam jedną prośbę, Kubo, żebyś w jakiś sposób, nie wiem jak chcesz to zrobić, ale żebyś w jakiś sposób przemycił w jutrzejszym studiu, masz na to 2 godziny i z kim my to mamy przegrać, to jest łatwe, no i że zwalniasz trenera Grbicia.
I to na wizji będzie, to może być z góry
telefon. Powiedz, że zwalniasz go z obowiązku powiedzenia 12 na igrzyska już dzisiaj.
Dobra, pozdrawiam was
serdecznie. Dziękujemy.
Pozdrawiam was serdecznie, dobrego humoru na cały wtorek.
Dobrego dnia.